Niewinni czarodzieje. Zaprasza Agnieszka Malatyńska.
Dzień dobry Państwu. Niewinni czarodzieje, odcinek 34. Agnieszka Malatyńska przy mikrofonie. No i proszę Państwa, dzisiaj gość specjalny u nas, artysta, który właściwie nie wierzyłam, że uda mi się jakoś spotkać, ale nasze drogi przez przypadek się skrzyżowały i oto jest w Radio Kraków i Radio Kraków Kultura. Jest z nami Jakub Kuszlik. Dzień dobry, Kuba.
Dzień dobry.
Bardzo serdecznie Cię witam. Jakub Kuszlik, no właściwie to nie powinnam nic więcej mówić, bo wszyscy doskonale wiemy, zwłaszcza ci, którzy są związani z muzyką, ale powiem dla z takiego kronikarskiego obowiązku, że Kuba jest pianistą, niezwykłym pianistą, bo ja pamiętam, że wiele, wiele lat temu profesor Stefan Wojtas, który niestety już nie żyje, zadzwonił do mnie kiedyś i powiedział, no, że warto przyjść na koncert, bo będzie grał Kuba, szkolny koncert. I on już wiedział, że coś z tego będzie. I nie pomylił się, ponieważ, proszę Państwa, Kuba jest laureatem 4. Nagrody Konkursu Chopinowskiego w Warszawie z roku 2021. To jest ten konkurs, który był popandemiczny, więc taki trochę trudny. I nie dość, że zdobyłeś 4. miejsce, to jeszcze zdobyłeś Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków. Ja pamiętam dokładnie, ponieważ śledziłam to przez internet i tutaj wszyscy w Krakowie trzymaliśmy kciuki. A dlaczego w Krakowie trzymaliśmy kciuki? No dlatego, że Kuba pochodzi z Bochni, ale uczył się tu w Krakowie w średniej szkole muzycznej przy ulicy Basztowej 9. To jest tak zwana średnia, a wtedy twoją nauczycielką tam w tej szkole była pani Olga Łazarska, co też warto wymienić, bo to jest pedagog, który ma dość znaczących pianistów, co znaczy, że jest bardzo dobrym pedagogiem. Kuba, powiedz mi, czy ten konkurs, czy życie po konkursie wyobrażałeś sobie tak, jak teraz prowadzisz? Już jest 5 lat, już masz dystans, żeby na to spojrzeć.
W sumie ciężkie pytanie. Tak naprawdę myślę, że większość osób, spodziewa się, że jeśli dostanie jakąś nagrodę, to tak naprawdę, że pewnie spora ilość drzwi się otworzy. Myślę, że szczególnie dla polskich pianistów jest to na pewno bardzo duże wyróżnienie i wielki honor zostać wyróżnionym na tym konkursie. Często tak naprawdę nawet miejsce w finale już bardzo dużo daje i bardzo dużo pomaga w rozwijaniu kariery młodego muzyka. W moim przypadku zresztą też tak było, tak naprawdę, jak miałem okazję zagrać w naprawdę wielu fascynujących miejscach, nie tylko w Polsce, też za granicą i bardzo jestem wdzięczny tak naprawdę za to doświadczenie, że mogłem tego doznać.
No właśnie, a powiedz mi, czy są, bo tak mówisz bardzo pozytywnie, ale czy coś jest takiego, co cię zaskoczyło negatywnie? Coś, czego się, może negatywnie to jest złe słowo, ale może coś, czego się nie spodziewałeś?
Znaczy, jeśli mówimy o negatywach, to na pewno też były. Myślę, że przede wszystkim rzecz, która dla mnie na przykład była stosunkowo ciężka, to nawet w ogóle jakby pogodzenie się z faktem sukcesu, tak? Jakby jest to czasami dość ciężka sprawa, żeby jakoś przetrawić to w mózgu i żeby zaakceptować ten fakt, że tak naprawdę faktycznie udało mi się. Zostałem doceniony, zostałem zauważony, jestem faktycznie dobrym muzykiem. Długo mi zajęło jakoś
uwierzenie w to?
Raz, że uwierzenie, ale dwa też jakby zaakceptowanie tego faktu i zrozumienie pewnych kwestii. Zacząłem popadać trochę jakieś takie różne dziwne psychologiczne schematy, gdzie zacząłem się jakoś porównywać dziwnie. Trochę takich toksycznych rzeczy się zaczął pojawiać w mojej głowie. No musiałem to na pewno dość mocno przepracować. A drugą kwestią jest też w pewnym sensie jakaś taka odpowiedzialność, która idzie z tą nagrodą. Tak jakby jest to, tak jak mówiłem, no jest to zaszczyt duży dla muzyka, otrzymać nagrodę na prestiżowym konkursie. Dlatego też publiczność, która potem przychodzi na koncert takiego muzyka, też ma bardzo duże oczekiwania. Z tego powodu wydaje mi się, że jednak większość muzyków chce usatysfakcjonować publiczność, prawda? Jakby chcemy grać jak najpiękniej, chcemy, żeby ten koncert był jednak wyjątkowym przeżyciem. Pojawia się tutaj wtedy bardzo dużo presji, którą też sami na siebie nakładamy. Czasami te koncerty nie zawsze wychodzą. Często jeśli to jest jeszcze taka, nazwijmy to, nagła sytuacja, w której nagle ta kariera, nazwijmy to, wybucha, Tacy młodzi muzycy nie są jeszcze przyzwyczajeni tak naprawdę do tego tempa koncertowego. Tak naprawdę jak trzeba szybko pracować, jak dużą ilość utworów trzeba przećwiczyć, przetrawić, nauczyć się, jak dużą ilość repertuaru trzeba mieć tak naprawdę w tym samym czasie.
W gotowości.
W gotowości, dokładnie. I czasami są to naprawdę ilości 2-3 razy większe niż, 2-3-krotnie większe niż na konkursach, które są tak naprawdę, nawet tych takich bardziej prestiżowych. Konkurs chopinowski tak naprawdę jest jednym z konkursów, który ma ten repertuar jednak mniejszy, paradoksalnie, co ma swoje zalety i wady, być może.
No jest to tylko Chopin, ale w sumie jest to prawie 3 godziny Chopina. Więc...
Tak z 2,5, zależy tak naprawdę, no, jaki tam się repertuar wybierze dokładnie. To jednak jest duży repertuar, też proszę mi nie zrozumieć źle. Tak naprawdę pojawiają się obecnie konkursy, które oczekują od uczestników nawet 5, niekiedy jak zsumować wszystkie etapy też eliminacyjne, to 6 godzin, co jest po prostu ilością niewiarygodną. Nawet w życiu zawodowym potem koncertującego muzyka takie ilości raczej w tak krótkim czasie
tak.
się nie zdarzają. Jednak ten repertuar jest trochę rozłożony na jakiś taki trochę dłuższy czas, przez co nie jest to może aż tak obciążające. Też zauważam, że na tych konkursach często poziom spada przez tą ilość repertuaru. No ale z drugiej strony myślę, że też jakby dlatego pojawia się ten repertuar, te wymagania, ze względu na to, że po prostu jeżeli chce sprawdzić, czy ci muzycy faktycznie mają szansę potem podołać temu życiu artystycznemu.
No właśnie, bo to jest jak gdyby taki pierwszy egzamin przed tym, zanim stajesz na takim rynku. Bo my mówimy, że super, ktoś wygrał, został laureatem, otrzymał nagrody, wymieniamy jakie. I dla nas... To jest jak gdyby koniec, zamknięcie, ale dla was jest to dopiero początek i to jest pytanie, czy ja dam radę, czy ja jestem na to gotowy. Na przykład Christian Zimmermann nie był gotowy na to, prawda? I profesor Jasiński z nim przez 2 lata, zanim wystartował, tak mówię, w tej karierze koncertowej, no jednak cały czas robili ten inny repertuar. On był młodziutki, miał wtedy 18 lat, więc też nie zdążył nic się właściwie nauczyć oprócz tego Chopina. Więc to jest też taka trudna sytuacja. Ale powiedz mi, oglądałeś film Pianoforte? Na pewno oglądałeś.
Przyznam szczerze, nie.
Nie? A no widzisz, bo chciałam cię o to zapytać, o Pianoforte, bo Pianoforte pokazuje właśnie te kulisy konkursu chopinowskiego, dokładnie tego, w którym ty brałeś udział. Ja byłam 2 razy jako sprawozdawca konkursu chopinowskiego we wcześniejszych latach. W 1995 i w 2000 roku. I powiem ci, że na mnie to zrobiło kolosalne wrażenie. To całe zaplecze. Mnie nie chodzi o te zmagania na estradzie, tylko wszystko to, co jest wokół. Co się dzieje, kiedy wywołują, kiedy masz to poczucie że tej takiej samotności, kiedy stoisz pod tym, kamera cię cały czas filmuje, słyszysz zapowiedź swojego programu, stoisz tam na dole przy tych drzwiach i za chwilę pada twoje nazwisko i ty po prostu idziesz. I dla mnie to zrobiło piorunujące wrażenie. Właśnie taka pewna samotność w zmierzeniu się z pewnym repertuarem, z muzyką, z absolutem. Aż tak bym powiedziała. Jak ty to odbierałeś w ogóle? I teraz w ogóle jeszcze po latach to już masz troszkę inny emocjonalny stosunek do tego.
Ja akurat w wielu wywiadach zawsze powtarzałem, że dla mnie w pewnym sensie było to nawet traumatyzujące przeżycie.
Pamiętam te słowa twoje, tak.
Szczególnie pierwszy etap dla mnie był bardzo problematyczny. Pamiętam, że właśnie to takie zderzenie się z tą olbrzymią estradą, wyjście i zobaczenie tej rzeszy ludzi, która siedzi i słucha i też świadomość tego tak naprawdę, ile osób siedzi.
Ile ludzi siedzi w ogóle, prawda?
Tak, dokładnie.
Ile siedzi przed ekranami.
Tak, czy na przykład w radio, w internecie. No to są naprawdę niewiarygodne ilość ludzi, też już jakaś tam odpowiedzialność tak naprawdę spada nawet na uczestników pierwszego etapu, no bo tak naprawdę jesteśmy tymi wybrańcami, jesteśmy tą 80, która została wybrana. W tamtej edycji chyba było 550 osób, które się zgłosiły.
Tak, bardzo dużo, tak.
W obecnej edycji było chyba ponad 600 czy 650. Nawet
no jest coraz więcej.
Nie pamiętam dokładnie. No to są po prostu jakby niewyobrażalne ilości. Dla mnie... Tak naprawdę jednak chyba to przeżycie wyjścia na tą scenę, zobaczenia tych ludzi, ten moment tak naprawdę znalezienia się za instrumentem i zaczęcia to chyba były takie najbardziej stresujące chwile, gdzie trochę w tym momencie jakby z jednej strony organizm wchodzi w jakiś taki...
nie wiem, tryb
stan
przetrwania.
Stan przeżycia, dokładnie, tak? Jakby stan przetrwania. Z drugiej strony trochę mózg przestaje funkcjonować normalnie, trochę traci się kontrolę. Trochę to wszystko się dzieje automatycznie, jakby to, co wyćwiczyliśmy.
Ona jak gdyby idzie z nas, tak? Bez naszej takiej pełnej świadomości.
Przynajmniej w moim przypadku tak było, tak naprawdę. Jakby bardzo byłem niezadowolony z tego, że właśnie tak bardzo kontrolę nad sobą straciłem. Gdzieś tam jakąś tam, jakieś pozory kontroli prawdopodobnie udało mi się zachować, bo jednak ten występ nie był porażką, mam nadzieję. Znaczy udało mi się przejść do następnego etapu, więc chyba
to
nie
jest
było aż
sukces,
tak źle.
Bo wiesz, pierwszy etap jest najtrudniejszy wbrew pozorom, bo ma po prostu dużo ludzi i połowę trzeba odrzucić i naprawdę może odpaść ktoś, kto dobrze gra.
Tak, to jest niestety bardzo częste zjawisko, mam wrażenie, że jednak pierwszy etap warto bardzo dobrze umieć, tak z moich doświadczeń konkursowych, tak naprawdę jeszcze sprzed konkursu chopinowskiego. Potrafią się naprawdę różne dziwne rzeczy zadziać. Czasami naprawdę znakomite osoby potrafią przepaść. Na przykład przypomina mi się przypadek, jeśli mówimy o konkursie chopinowskim, na przykład Kate Lewis 2015 roku, gdzie no w zasadzie tam była wpadka w etiudzie opus 10 numer 2 i praktycznie wyleciała. No ona tam punktacyjnie załapała się jako chyba jedna z ostatnich tak naprawdę do drugiego etapu. No i tak naprawdę no przegapilibyśmy no niesamowity światowy talent.
Tak.
To jest niestety bardzo częste zjawisko na konkursach. Też z drugiej strony myślę, że warto mieć wyrozumiałość dla jury, kiedy jednak trzeba przesłuchać 80 wykonów. Często te utwory jednak są gdzieś tam powtarzalne w mniejszym lub większym stopniu. Szczególnie, że konkurs chopinowski ma bardzo ograniczony repertuar. Tam nie ma zbyt dużej ilości utworów do wyboru. Nawet jeśli się gra te dwie etiudy w pierwszym etapie, jednak jest to ograniczona pula etiud. To nawet nie są wszystkie etiudy Chopina, ze względu na to, że niektóre etiudy są uważane po prostu za zbyt proste, jak na ten konkurs. Ze względu na to słuchają potem jurorzy tak naprawdę w kółko tych samych etiud. Te wykony wszystkie zaczynają się mieszać. Do tego jeszcze ostatnio zdecydowali się chyba wyrzucić, wydaje mi się, że w tej edycji zresztą też, skerca na przykład z pierwszego etapu, które wcześniej były obecne. Osobiście uważam to za złą decyzję, jednak mimo wszystko skerca, mimo że są utworami może bardziej wirtuozowskimi, też niosą ze sobą bardzo dużą dramaturgię i wydaje mi się, że mimo wszystko można bardzo dużo jakiejś muzykalności, indywidualności w nich pokazać. Natomiast myślę, że też w ocenie by bardzo pomogło mimo wszystko, jeśli ta różnorodność jednak jakoś byłaby zachowana. Jakby proszę sobie wyobrazić, że na przykład słucha się 5 razy tego samego utworu w 5 różnych wykonaniach. W pewnym momencie już zaczyna się to mieszać. Pamiętam, że na eliminacjach w 2021 roku chyba kiedyś ktoś liczył i powychodziło, że mniej więcej 40 osób grało fantazję F-moll, 40 osób grało barcarolle Fizdur, 40 osób grało balladę F-moll i 40 osób grało pozostałe rzeczy, mniej więcej. Mniej więcej były takie proporcje. No i teraz nagle trzeba wybrać z tych 160 osób te 80.
No to jest, dla mnie to, ja bym tego chyba nie potrafiła. Jury w jakiś tam sposób ma swoje metody i to robią, prawda? I są te programy, które mają być lepsze i zawsze wzbudzają kontrowersje. Mówię, ocena jury zawsze. Bo na szczęście ta ocena jest w kategoriach piękna, a każdy z nas no, co innego uważa za piękno. Oczywiście jury jest do tego bardziej przygotowane, bo to są ci, którzy doskonale znają każdą nutę na wylot i każdy problem, który tam jest na wylot. Publiczność to przyjmuje emocjonalnie. Ale z drugiej strony po co się gra? Gra się po to, dla publiczności, a nie dla fachowców. Więc jeżeli publiczność chce kogoś słuchać bardziej niż kogoś innego, to dlaczego tej publiczności tego nie pozwolić, prawda? To jest te wszystkie problemy z Pogoryliczem, z Sułtanowem i z takimi, nazwijmy to, kontrowersyjnymi pianistami.
To jest na pewno duży problem tak naprawdę konkursów i szczególnie na konkursie chopinowskim, jakby te wszystkie słynne historie, tak, o których wspomnieliśmy, teraz ostatni był Dawid Krikuli na przykład, który też bardzo się spodobał publiczności, nagrody nie dostał. Ja myślę, że problem jest taki, że w zasadzie jakby muzycy też często patrzą z perspektywy jakichś takich obiektywnych kryteriów tak naprawdę. Jakby jeśli musimy ocenić tych muzyków i wszyscy grają naprawdę świetnie, no to ciężko tak naprawdę iść w tym momencie za nawet obiektywnymi kryteriami, tak? Jakby jeśli wszyscy grają czysto, jeśli wszyscy grają, jeśli rozumieją stylistykę chopinowską czy innych kompozytorów, jeśli mówimy o innych konkursach, no to w pewnym momencie wchodzi tak naprawdę kwestia gustu, tak? Jakby mamy grupę, nie wiem ile dokładnie było jurorów w tym momencie, zakładam...
Około 17.
17, tak?
Tak,
chyba zazwyczaj jest 17. To jest 17 osób, każda z tych osób ma kompletnie inny gust. Często te oceny zresztą są bardzo rozbieżne. Ja też tak za kuluarów słyszałem, że tam oni potrafią się naprawdę bardzo mocno pokłócić, posprzeczać. No mają na pewno bardzo różne opinie na temat różnych muzyków. Ja zresztą też jakby rozmawiając czy to ze swoimi kolegami, czy na przykład w trakcie mojej edukacji też widziałem, nie wiem, nawet tak naprawdę z moją panią profesor często na przykład ona miała jakieś pomysły, które kompletnie do mnie nie trafiały.
Mówi, że pani profesor Popowej z Drogi?
No między innymi.
Między innymi.
Też, no, to pani Łazarskiej tak naprawdę. No, jakby...
Tak, bo to są dwie, jeszcze była pierwsza nauczycielka, wymieńmy
tak,
ją.
Agata Zając.
Agata Zając, dobra. I to jest komplet twój, który, to jest twój team, który stoi za tobą. No więc te pomysły nie trafiały, tak, do ciebie?
No czasami nie trafiały, tak oczywiście. Nie? No, czasami pewien pomysł nie trafi, inny pomysł bardzo się spodoba, prawda? Jakby ta edukacja też trochę polega na tym, że tak naprawdę próbujemy rozszerzyć swoje horyzonty, próbujemy jakby różnych rzeczy. I też to potem trochę zmienia perspektywę, jak się słucha pianistów. Zaczyna się troszeczkę inaczej oceniać te występy. Natomiast jakby ten gust dalej pozostaje, prawda? Jakby każdy ma swoje preferencje, niektórzy wolą takiego Chopina bardziej, załóżmy, klasycznego, inni wolą bardziej w stylu, nazwijmy to, pogoreliczowskim, nie? Że jakby jest dużo indywidualności w tym. Często są nawet pomysły, które kompletnie odbiegają tak naprawdę od zapisu nutowego, czy od stylistyki lub tradycji wykonawczej. No i potem przychodzi te 17 osób, tak naprawdę to jest loteria, jakby jakie gusta nam się trafią. Trafi się więcej osób, które preferują jednak tego takiego bardziej tradycyjnego Chopina, no to prawdopodobnie też muzycy, którzy jednak tego tradycyjnego Chopina bardziej kultywują, wypadną lepiej na tym konkursie. Nie znaczy, że koniecznie muszą wygrać, natomiast jakby ten element przypadku jednak niestety jest w sztuce obecny, no i niestety chyba go nie będziemy w stanie wyeliminować. No i tak jak mówiłaś, no tak naprawdę publiczność w ostatecznym rozrachunku wszystko weryfikuje, czy ci muzycy się podobają, czy nie, czy ludzie chcą przychodzić na te koncerty, czy wzbudza zainteresowanie. Potem dochodzą nagrania płytowe, kolejne koncerty, kolejny repertuar. Tego też nie jesteśmy w stanie przewidzieć tak naprawdę. No niektórzy fantastycznie się sprawdzą, mówię tutaj o laureatach nagrody, inni laureaci kończą niestety trochę gorzej.
No wiesz, to jest tak, że mnie kiedyś powiedział maestro Antoni Witt, że tak naprawdę, on mówił w przypadku dyrygentów, ale możemy to rozciągnąć na wszystkich muzyków, bo profesja jest podobna, nieważne co jest twoim, że tak powiem, medium, którym przekazujesz muzykę. I powiedział taką rzecz, która chyba jest bardzo istotna i bardzo prawdziwa według mnie, a mianowicie, że ten muzyk musi mieć bardzo dużo cech niemuzycznych w sobie, żeby, nazwijmy to tak, zrobić tak zwaną karierę. Że trzeba mieć po prostu bardzo dużo innych cech. Być komunikatywnym, być słownym, szybko się uczyć, pamiętać, zdrowym też, bo zawierasz kontrakty, gdzie musisz być tam, prawda, gotowy za 2 lata na ten koncert, a ty nagle, prawda, łapiesz przeziębienie, czy masz grypę. Po prostu dużo, czy na przykład jesteś zmęczony podróżowaniem. No trzeba mieć też końskie zdrowie do tego wszystkiego. Więc jest tak bardzo dużo tych innych cech niemuzycznych, które często eliminują ludzi z tego zawodu. Nawet bardzo dobrych muzyków.
Tak, no to jest niestety bardzo smutna prawda. No, nawet wspomniany wcześniej świętej pamięci profesor Wojtas, który był fantastycznym pianistą, jednak no, znany był tak naprawdę tutaj w Krakowie z tego, że bardzo się stresował. Miał problemy z olbrzymią tremą, która go po prostu kompletnie spalała. Zawsze słyszałem od jego uczniów czy studentów same peany tak naprawdę na temat jego grania, na temat jego wiedzy. Są też nagrania jego, bardzo dobre płyty notabene.
Tak, nawet mam Iberia jest na przykład.
Dokładnie.
Pamiętam taką płytę.
Pamiętam, zasłuchiwałem się w tą Iberię. Mhm. Na przykład też się zakochałem między innymi w sonacie Haydna C-moll.
Tak.
Potem grałem, więc jakby to tak dzięki właśnie profesorowi Wojtasowi. No i tak jak mówię, no jednak mimo wszystko wykluczyło go to tak naprawdę z tej wielkiej kariery, która być może miałby szansę nawet na nią. On zdaje się chyba brał udział w konkursie Czajkowskiego nawet z całkiem dobrym wynikiem.
Tak. Ale to właśnie pokazuje, jak bardzo dużo, wiesz, jak sobie nie zdajemy sprawy, idąc, inwestując w swój zawód, bo to jest kolosalna inwestycja. Jak ja patrzę na te dzieciaki siedmioletnie odprowadzane przez rodziców do tych szkół, na te, wiesz, te nuty, to wszystko, to ćwiczenie, te wakacje i to razy 18 lat, które jeszcze nic nie gwarantuje, bo to dopiero ci pozwala powiedzieć, że coś tam potrafisz, ale przecież to całe życie musisz się doskonalić. I właściwie no to jest tak kolosalna inwestycja czasu, głowy i w ogóle, wiesz, życia, bo też masz kompletnie inne życie, że i olbrzymie ryzyko, bo nic z tego może nie wyjść, prawda? No, możesz się wycofać. Wycofać się właśnie z różnych powodów. Możesz znaleźć swoje miejsce gdzie indziej, bo nie każdy jest szczęśliwy na największych estradach świata. Niektórzy są bardzo dobrze się odnajdują właśnie w pedagogice, w różnych, w kameralistyce, w takich, nazwijmy to, nurtach bardzo istotnych dla muzyki, chociaż nie takich widocznych na pierwszym planie. I tam mamy też bardzo wielu świetnych muzyków.
Właśnie, myślę, że tutaj warto też zaznaczyć, że takie pesymistyczne podejście, że tak, nie osiągniemy wielkiej kariery, nie będziemy grać na największych estradach świata, też może nie jest najlepszym podejściem, bo też trochę jednak... Tak. Wzmaga jakąś tam presję tak naprawdę na tej młodzieży, czy na dzieciakach, czy potem na młodych dorosłych, którzy potem próbują jakoś te kariery rozkręcić. Tak naprawdę większość osób, no prawdopodobnie w tym też ja, no, nigdy nie zagramy w Carnegie Hall, czy nie wiem.
No, nie mów nigdy, bo to też nigdy nie wiadomo, co się zdarzy. Ja myślę, że to chyba nawet nie w takim trzeba rozpatrywać, tylko w znaczeniu, czy to, co robisz, daje ci poczucie, nie powiem szczęścia, ale zadowolenia.
To jest najważniejsze, myślę. A z drugiej strony też jakby jest naprawdę olbrzymie zapotrzebowanie, szczególnie widzę w Polsce ostatnio, bardzo dużo ludzi przychodzi na koncerty. I to nie jest tak jak według jakichś takich stereotypów, że to zawsze są tylko stare osoby, tak? Jakby naprawdę często widuję młode osoby w średnim wieku, które przychodzą na te koncerty, są zainteresowane muzyką. Kiedyś mieliśmy współpracę z Medicine na przykład.
Tutaj w
zasadzie
w Krakowie
to było, no między innymi w Krakowie, ale też robiliśmy tam koncert w Gdańsku. To było w takim klubie w zasadzie, już nie pamiętam, jak ten klub się nazywał, natomiast w zasadzie to było takie miejsce, trochę bym to nazwał hipsterskie wręcz. Powiem szczerze, że to była chyba najmłodsza publiczność, jaką miałem w życiu na koncercie. Powiem szczerze, że naprawdę sporo osób przyszło i to było wszystko, myślę, że osoby poniżej 30 roku życia. Nie wiem, czy tam się znalazła osoba, która była nawet odrobinę starsza, szczerze mówiąc, na tym koncercie. Więc jakby popyt na tą muzykę jest, jest bardzo duży popyt na muzykę klasyczną, moim zdaniem. I na pewno potrzebujemy też dużej ilości muzyków, którzy będą wykonywać tą muzykę. Nie zawsze to musi być od razu, że tak powiem, pianista czy tam muzyk z najwyższej klasy tak naprawdę. Oczywiście wiadomo, że chcemy promować jak najlepszych muzyków. Natomiast myślę, że też dla osób, które miały trochę mniej szczęścia, też na pewno się dużo miejsca znajdzie na tym rynku.
No właśnie, no to teraz powrócę do tego pierwszego pytania, które ci zadałam, bo przejrzałam sobie twoje media społecznościowe i zobaczyłam po prostu, jak wiele różnych rzeczy robisz. Jak podróżujesz, jak masz koncerty w dużych salach, w małych salach, w kameralnych gronach, jak prowadzisz masterclass, jak jeździsz Argentyna, ale jesteś też i pod Krakowem i po prostu w różnych miejscach, różne programy. No i teraz jak gdyby, czy to życie spełnia twoje jak gdyby takie marzenia, bo młodym człowiekiem będąc jeszcze w szkole na pewno marzyłeś, w jaki sposób będzie wyglądało to twoje artystyczne życie, jeśli się uda, a tobie się udało i jesteś w rynku. Czy to spełnia twoje właśnie te oczekiwania? Czy to jest to?
I tak i nie, powiem szczerze. Myślę, że jakby jeśli chodzi o jakieś takie moje wyobrażenia z tego młodszego Kuby, na pewno jakby marzyło mi się, żeby dużo podróżować, zobaczyć świat. Natomiast myślę, że w pewnym sensie się nie docenia tak naprawdę tego, jak bardzo tak naprawdę mało czasu się ma. Tak. Raz, że te podróże, no na przykład tutaj wspomniana Argentyna, no tak naprawdę taki lot, taka podróż trwa praktycznie cały dzień. Człowiek jest potem wycieńczony. Potem trzeba się przygotować do koncertu, czy tam na przykład właśnie dać masterclassę, jak w tamtym przypadku. I tak naprawdę no, zobaczenie tych miast, no czasami albo nie ma czasu, albo po prostu nie ma siły, tak? Ja jeszcze mam olbrzymie szczęście, że zawsze jak lecę do Ameryki Południowej, to jestem chory. Że tak powiem, byłem już dwa razy na przykład w Buenos Aires i dalej nie znam tego miasta praktycznie, więc jakby leżałem w hotelu i po prostu się kurowałem. To się niestety też zdarza i to są takie rzeczy, o których trochę jeszcze nie jesteśmy świadomi, kiedy jesteśmy młodsi. Pamiętam, jak pani profesor Popowa jeszcze mi mówiła, to tak chyba, wydaje mi się, że z doświadczeń Rafała Blechacza, który no, tą karierę naprawdę zrobił gigantyczną. Ona sobie zdaje sprawę z tego, jak bardzo to jest ciężki kawałek chleba, tak naprawdę. I no niestety, jakby ona mnie przestrzegała przed tym, jak bardzo trzeba się przygotować tak naprawdę na te wyzwania i trudności tego życia artystycznego. Wydaje mi się, że chyba nie doceniłem po prostu, jak bardzo czasami jest ciężko. Natomiast jest to na pewno też praca, która jest bardzo wdzięczna. Tak naprawdę potem kontakt z publicznością, tak naprawdę to docenienie tak naprawdę tego kunsztu, tych godzin pracy, które się włożyło w to wszystko, czy wiedzy, którą się zdobywało na temat tej muzyki, na pewno jest to satysfakcjonujące doświadczenie, prawda? Kiedy przychodzą ludzie i mówią, że podobało mi się, jak zagrałeś, tak? Znaczy, to jest naprawdę najcenniejsza rzecz tak naprawdę, jaką można doświadczyć jako muzyk.
Na pewno, bo to jest największa nagroda za te wszystkie lata, te wszystkie wyrzeczenia. Bo wiesz, co mnie jeszcze zawsze w tym zawodzie i to przemyka w tych naszych rozmowach, chociażby tutaj, w tych niewinnych czarodziejach, a mianowicie to, że ta samotność muzyka, że jesteś sam z tą walizką na tym lotnisku, potem siedzisz gdzieś w hotelu, właśnie musisz się kurować, bo jest fatalnie, musisz dbać o siebie, tu ci klimatyzacja, masz kłopoty ze snem, bo jest zmiana czasu, a musisz być przecież w doskonałej formie, bo grasz bardzo trudny utwór, musisz być skoncentrowany. No i tak z tą walizką przez to całe życie samotnie, no nie doskwiera ci samotność?
Powiem tak.
W tych wyjazdach, wiesz.
Tak, oczywiście. Znaczy, ja myślę, że generalnie to też zależy od typu osoby. Niektórzy tą samotność znoszą może lepiej, inni trochę gorzej. Natomiast mi się wydaje, że jednak zawód muzyka jest takim zawodem, w którym i ekstrawertyk, i introwertyk się odnajdą, bo tak naprawdę dla introwertyka jakby jest dużo takiego czasu na regenerację, jeśli chodzi o tą taką właśnie samotność, czas dla siebie i tak naprawdę jakieś takie uspokojenie, tak naprawdę, bo myślę, że introwertycy też tego potrzebują. Dla ekstrawertyka jednak też dużo się dzieje, tak naprawdę jest bardzo dużo kontaktu z człowiekiem. Jedyne co, to problem jest taki, że to nie są osoby, z którymi się ma jakby regularny kontakt. To najczęściej są po prostu jednorazowe kontakty. Czasami gdzieś tam się jakieś znajomości zawrze, z kimś w trochę głębszą relację się wejdzie. Chodzi mi tutaj bardziej o zawodową relację oczywiście. Więc myślę, że z jednej strony dla ekstrawertyków tak, to może być satysfakcjonujące, z drugiej strony też są te takie momenty, gdzie jakby wydaje mi się, że i jedna i druga strona będzie odczuwała jakiś tam dyskomfort. Na przykład ja jestem bardziej introwertyczną osobą. Z tego powodu dla mnie na przykład właśnie, kiedy tych ludzi jest za dużo, kiedy po prostu się robi trochę, nazywam to trochę taka produkcja taśmowa tak naprawdę tych kontaktów. Tak, tak. Jakby te twarze zaczynają się zlewać, imiona po prostu kompletnie się przestaje je odróżniać. Z kim się rozmawiało wczoraj, czy tam przedwczoraj. No na pewno jest to wyzwanie i na pewno trzeba jakoś tutaj wykazać taką otwartość i też pracować nad sobą, żeby jednak mimo wszystko, wydaje mi się, że na przykład taki słuchacz, który przychodzi, o którym mówiliśmy, który na przykład się cieszy z tego koncertu i chce tak naprawdę okazać tą radość z tego, że posłuchał tego występu. Uważam, że mimo wszystko jakby trzeba jemu też okazać sympatię. Trzeba poświęcić mu nawet te kilkanaście sekund, bo zazwyczaj niestety nie ma więcej czasu na takie rozmowy. Jakby po prostu ten słuchacz zasługuje na to.
No właśnie, każdy słuchacz zasługuje, każdy jest inny i każdy przychodzi z nadzieją, że coś otrzyma, coś, co mu pozwoli być może przenieść się, chyba to jest najważniejsze, przenieść się z tej takiej codzienności, rzeczywistości w jakiś świat, którego w ogóle nie zna. Nie zawsze jest to możliwe. Nie ze względu na artystę, który występuje, tylko też ze względu na to, że przychodzimy zdyszani, ledwo zaparkowaliśmy auto, zmęczeni po całym dniu, bo ktoś gra, prawda? Zanim się to, te pierwsze 20 minut, pół godziny, to jest taka szarpanina samego ze sobą, zanim zaczniemy dopiero słuchać, żeby się przenieść w ten świat muzyki. Czasem mówię, że te pierwsze utwory, jak się słucha, to często są stracone, bo po prostu tak naprawdę się ich nie słyszy, bo jeszcze te myśli nie mogą się w ogóle uspokoić, ta głowa. Powiedz mi, trafiłeś na dobrego agenta, bo to też jest zawsze problem.
Jestem całkiem zadowolony. Współpracuję z jakąś agencją i no, tak naprawdę działamy. Powoli jakby...
Sam wybrałeś? Ktoś ci polecił? Jak to było?
Bo to wiesz, znaczy generalnie miałem kilka opcji, jakby zdecydowałem się tutaj z tej strony ze względu na to, że zdecydowałem się na trochę mniejszą agencję ze względu na to, że jakby wierzę mimo wszystko w to, że taki osobisty kontakt, bliższe relacje tutaj jednak są bardziej z korzyścią dla artystów.
To jest polska agencja.
Tak, to jest polska agencja. Duże agencje jakby owszem mają czasami trochę lepsze kontakty, natomiast często ci muzycy też popadają w zapomnienie, jakby też obserwuję sytuację, kiedy no, naprawdę znakomici muzycy muszą być tak naprawdę na nowo odkrywani, ponieważ w tej olbrzymiej agencji zostali kompletnie zapomniani. Mogę tak naprawdę wspomnieć o przypadkach, gdzie już nie chcę rzucać nazwiskami tak naprawdę, natomiast już słyszałem dobrych kilka historii typu, że taka osoba tak naprawdę trafiała do dużej agencji i w ogóle ta agencja zapominała o tej osobie. Trzeba było się przypominać w ogóle, że taka osoba, że halo, ja tutaj istnieję tak naprawdę. Czy może byście mi pomogli trochę, tak? Jakby, czy moglibyśmy jakiś projekt zrealizować tak naprawdę?
Coś bym
jakieś
chciał
koncerty
zagrać,
tak? Prawda, no. Te agencje duże często działają w taki sposób, że po prostu mają bardzo dobrze sprzedające się nazwiska. Naprawdę takie olbrzymie nazwiska, które po prostu zarabiają bardzo dobrze na te agencje i tak naprawdę ci agenci nie specjalnie muszą dużo pracy w to wkładać, bo no te największe sale po prostu się same zgłaszają po tych artystach.
Tak,
więc
tak.
Jakby wydaje mi się, że szczególnie dla takiego, nazwijmy to średniej kategorii artysty, czasami mniejsza agencja, jeśli oczywiście sobie może pozwolić, taki muzyk na agencję, często może być lepszym wyborem tak naprawdę. Właśnie ze względu na to, że jest dużo większa szansa, że ta osoba, która się potem będzie zajmować tym muzykiem, będzie faktycznie coś robiła dla tego muzyka, po prostu.
No tak, no to może też jest dobry sposób, dobre podejście. Myślę, że tutaj też rozmawiałeś z innymi, prawda, którzy mają różne doświadczenia. Porozmawiajmy o repertuarze, bo ja tam zajrzałam na twoją stronę. Nie wiem, czy to jest wszystko. Chyba nie, bo nie znalazłam tam Debussy'ego, chyba jakąś jedną rzecz, a ty przecież nagrałeś tutaj i Chopina, i Debussy'ego. Na płycie, jak to jest tam?
No czasami...
Brahms jest, Chopin.
Tak, trzeba poaktualizować czasami, tak?
Tak, no więc powiedzmy, jaki masz repertuar, jeżeli chodzi o koncerty, to na pewno Beethoven, pierwszy i drugi, prawda?
Znaczy, koncerty to jeszcze trzeci i czwarty, tam chyba jest jakiś błąd na tej stronie,
tak,
trzeba poprawić,
no.
To chcę przyznać.
A to ty sam robisz, czy?
Nie, no akurat tutaj współpracą z agencją.
No dobrze, to widzisz, musisz ich poprosić.
Tak, tak, muszę to poprawić, tak, tak, tak. To wiem, to już ostatnio mi ktoś mówił właśnie, że tego trzeciego i czwartego nie ma,
nie ma
trzeci.
Tam.
Wykonywałem zdecydowanie najczęściej ze wszystkich koncertów Beethovena, więc jakby też, nie wiem, coś się musiało dziwnego stać, nieważne.
No dobra, to powiedzmy, jakie koncerty, czyli Beethoven 1, 2, 3, 4.
No Chopin 1, 2, w końcu się nauczyłem drugiego, mimo mojej trochę nie za ciepłego podejścia do tego utworu. Tak naprawdę jeszcze mam Paderewskiego, Rachmaninowa drugi, Prokofiewa drugi, mam Mozarta G-dur A-dur i zaraz coś jeszcze głupie. No, na pewno jeszcze wariacje dla Cidarem Lamano z utworów orkiestrowych. Moment. Nie wiem, na pewno o czymś zapomniałem.
Ale już trochę tego jest.
O,
Saint-Saëns, właśnie widziałam. Saint-Saëns jest na stronie. Tak, to widzisz, to ja zapomniałam. Nie słyszałam cię w tym utworze. Ale powiedz mi, cały czas pracujesz, poszerzasz, uczysz się? Ile ci zajmuje takie przygotowanie takiego średnio? Bo wiadomo, że zależy ile jeździsz, ale średnio ile cię to kosztuje?
Powiem tak, znaczy,
czasu.
Jak się było młodszym, to zawsze, ja przynajmniej wierzyłem w to, że minimum potrzeba pół roku czasu na to, żeby taki utwór się uleżał, nazwijmy to, bo jakby samo nauczenie się utworu często potrafi zająć naprawdę mało czasu, szczególnie jeśli to są jakieś utwory Mozarta, Haydna. To jest jednak muzyka, w cudzysłowie prosta. Mhm. Tam nie ma jakiejś skomplikowanej faktury. Te utwory się szybko czyta, szybko się je zapamiętuje. Harmonia też jest stosunkowo prosta, melodie są wpadające w ucho. Kiedy mówimy o jakiejś bardziej skomplikowanej muzyce, typu, nie wiem, na przykład Szymanowski, typu jakiś Rachmaninow potrafił też dużo tam nutek napisać na jedną stronę.
Dobrze grał.
Też dobrze grał, tak? No,
potem Prokofiew też.
Prokofiew, no wiadomo, jakby te wszystkie, szczególnie tak. Muzyka współczesna tutaj.
Tak, XX wiek.
Szeroko nie? Pojęta. Mhm. To potrafi zająć dużo więcej czasu. Ja pamiętam, jak się uczyłem właśnie drugiego koncertu Prokofiewa, to... No szło mi to na tyle opornie, że żeby w ogóle jakby rozczytać jedną stronę, to mi zajmowało dzień tak naprawdę. Jakby to było tak ciężka materia do strawienia, żeby w ogóle dobrnąć do końca utworu, to mi zajęło chyba z 2-3 miesiące coś takiego, żeby w ogóle tylko jakby rozczytać ten utwór, nie jeszcze, żeby go grać w ogóle płynnie.
Tak, więc to są przejść po kolei.
To jest naprawdę niestety męczarnia w przypadku niektórych utworów. Ten koncert jest akurat ekstremalnie trudny. Potem jeszcze nauczenie się go, wyćwiczenie tak naprawdę kwestii technicznych potrafi niesamowitą ilość czasu zająć, więc w przypadku niektórych utworów myślę, że to można nawet mówić o latach tak naprawdę, jeśli chodzi o przygotowanie. Potem oczywiście jak się jest starszym, no to trochę jest mniej czasu na wszystko, prawda? Jakby trochę są większe oczekiwania, trochę trzeba więcej elastyczności wykazać i tak naprawdę ta praca musi się odbywać dużo szybciej. Czasami te efekty może nie są aż tak bardzo satysfakcjonujące, natomiast wydaje mi się, że w jakieś 3-4 miesiące już trzeba mieć utwór gotowy do tego, żeby on był do pokazania. Czasami po prostu nie ma czasu na więcej. Czasami trzeba coś przygotować w miesiąc, dwa nawet, bo tak się trafi.
Ale powiedz mi, czy ty robisz te utwory na takiej zasadzie, że po prostu ktoś u ciebie zamawia, że tam za 2 lata chce... taki utwór i ty go przygotowujesz, czy ty po prostu przygotowujesz dlatego, że chcesz mieć ten utwór w repertuarze i jak ci ktoś proponuje, to mówisz, no ale mam jeszcze coś takiego.
To zależy tak naprawdę jakby od pomysłu zleceniodawcy czy osoby zapraszającej. Jeśli mówimy o instytucjach typu jakieś filharmonie na przykład, to często jest to pytanie o jakieś konkretne koncerty, które się ma w repertuarze. Ewentualnie, czy właśnie można przygotować jakiś koncert, tak? Jakby jeśli uznaję, że to jakby nie jest możliwe w moim przypadku, jeśli po prostu już mam zbyt duże nawarstwienie pracy, no to jakby wtedy odmawiam. No czasami te plany się zbiegają. Ostatnio na przykład grałem w Filharmonii Śląskiej, no to jakby było pytanie, czy pierwszy, czy drugi koncert Beethovena akurat. No w końcu padła decyzja na drugi koncert, bo tak bardziej pasował do programu koncertu. No i jakby tutaj akurat wiadomo, jest to kwestia też odświeżenia pewnych kwestii, bo te koncerty jednak też... Owszem, jej się umie, natomiast...
Ja wiem, one nie są tak, że siadasz od razu i grasz.
Tak, no potrzeba czasami to jest kwestia tygodnia, czasami to jest kwestia miesiąca, wiadomo, w zależności jak dawno się to zdarzyło. Natomiast warto jest mieć jak najbardziej w gotowości, szczególnie właśnie koncerty. Jeśli chodzi o repertuar solowy, tutaj często jest trochę większa dowolność. Często organizatorzy pytają się, no w moim przypadku bardzo często jest pytanie o Chopina, w szczególności o Mazurki z powodu nagrody.
Z nagrody, tak.
Ja osobiście akurat staram się, znaczy po pierwsze jakby zawsze jest pytanie, czy można coś poza Chopinem. Jakby przemycam jak najwięcej tak naprawdę tej muzyki, nie tylko Chopina. Ze względu na to, że uważam, że warto ją grać, warto ją promować i myślę, że w Polsce jakby możemy też pamiętać trochę o innych kompozytorach, nie tylko polskich nawet, typu Szymanowski, ale też po prostu jakby o całej Rzeszy, którą Chopin się inspirował, czy którzy się potem Chopinem inspirowali na przykład, prawda? Jakby to też jest bardzo ciekawy temat i to jest tak naprawdę masa fantastycznej muzyki, którą po prostu warto wykonywać. No i w takim wypadku po prostu tutaj jakby... jakaś tam decyzja też idzie w parze tak naprawdę z tym programem. Jeśli na przykład jest oczekiwana jakaś tam część chopinowska, załóżmy, no to być może, nie wiem, Prokofiew nie jest najlepszym wyborem. Niektórzy może obronią Prokofiewa z Chopinem, natomiast no są może kompozytorzy, którzy troszeczkę lepiej pasują i układamy wtedy jakiś taki repertuar, który jakiś tam sens ma tak naprawdę.
No, Chopin i Debussy na przykład to jest dobre połączenie.
To jest bardzo sympatyczne.
Ale też z tego powodu, że Debussy dość cenił Chopina, co zresztą widać w jego różnych listach i wypowiedziach i nawet jego nauczycielka, która przygotowywała go do tego, żeby dostał się do konserwatorium paryskiego, była prawdopodobnie, choć nie zostało to udokumentowane, ale tak ona twierdziła, była uczennicą Chopina. Więc i ona pokazywała, prawda, zwłaszcza jeżeli chodzi o sposób używania pedałów w fortepianie. Dobrze, zostawmy to, bo mamy 5 minut tylko na to, żeby opowiedzieć o twoim wyborze, bo skoro jesteśmy przy Chopinie, to wybrałeś Fantazję F-moll Chopina jako ten utwór, który ma dla ciebie znaczenie. Powiedz dlaczego. I jakie znaczenie? Bardzo mnie to ciekawi.
Historia jest w sumie dość długa. Znaczy, powiem tak, jakby... Pamiętam, jak Narodowy Instytut Fryderyka Chopina publikował takie filmiki z uczestnikami konkursu. I tam wtedy... Pamiętam, że chyba puściłem żartem, że nigdy nie chciałem brać udziału w tym konkursie. I chyba to nagrali i właśnie niestety to wmontowali w ten filmik, co trochę mnie zirytowało wtedy. Natomiast jakby no poniekąd jest to prawda, jakby przez długi moment się wzbraniałem przed tym Chopinem, mimo że tak naprawdę jako dziecko słuchałem niesamowitych ilości Chopina, tak naprawdę to była moja obsesja jeszcze w szkole podstawowej. Potem w szkole średniej jednak gdzieś tam pojawili się inni kompozytorzy, którzy byli dla mnie być może bardziej frapujący. Też po prostu granie tej muzyki mi szło trochę lepiej. Mm-hmm. Jakby nie Chopina.
Tak.
Jakby powiem tak, Chopin i Mozart akurat zawsze to było takie raczej moje słabsze strony. Szczególnie jak byłem jeszcze młodszym pianistą. Do Chopina tak naprawdę wróciłem dopiero na studiach. I właśnie Fantazja F-moll była chyba praktycznie pierwszym utworem, nad którym pracowałem z profesor Popową. Pracowaliśmy nad nią stosunkowo krótko, bo ja się jej nauczyłem i po jakichś 2 miesiącach stwierdziliśmy, że to chyba nie ma racji bytu. że naprawdę, jakby bardzo to szło źle. Nie rozumiałem kompletnie tego utworu. No miałem wtedy jakieś 18-19 lat, więc myślę, że trochę też wyrozumiałości można było mieć dla mnie. Tak naprawdę, no ja wiem, że w tym momencie to 16-latkowie wygrywają konkursy i wykazują dojrzałość, natomiast no... No nie byłem takim geniuszem, przepraszam. Zmieniliśmy wtedy na wariację La Cidarem La Mano, opus drugie. Była to dobra decyzja, jakby ten utwór na pewno dużo lepiej mi szedł. Do tej fantazji powróciłem po latach, tak naprawdę na studiach magisterskich dopiero. I wtedy no zakochałem się w tym utworze. Zresztą to od zawsze tak naprawdę był jeden z moich bardziej ulubionych utworów Chopina. Wydaje mi się, że tutaj jakby... W pewnym sensie jakby jest jakieś tam podobieństwo do takich moich zmagań z tym Chopinem. Jakby ten utwór opowiada bardzo dużo o zmaganiach. On ma taki bardzo mocny odcień patriotyczny, gdzie tak naprawdę Chopin cytuje też Litwinkę na przykład.
Tak, to jest ta pieśń taka, tak, gdzie tam, na emigrację śpiewa.
Tak, no zaczyna się marszem, potem ten marsz się przeradza właśnie w taką trochę jakby improwizację, z której... wyłaniają się te różne motywy, między innymi właśnie ten motyw Litwinki. Potem to się kończy taką kulminacją zwycięską w bardzo dużym skrócie, prawda?
Tak.
Jakby wydaje mi się, że te zmagania w pewnym sensie też mogą obrazować moje takie zmagania z muzyką Chopina, która tak naprawdę potem stała się dla mnie w pewnym sensie tym zwycięstwem, prawda? Gdzie dzięki Chopinowi, na którego może tyle narzekałem, na którego tyle plułem i którego nie znosiłem swego czasu wręcz, on mi się tak ładnie odwdzięczył tak naprawdę na tym konkursie chopinowskim, więc i właśnie ta fantazja to był jeden z takich chyba moich lepszych utworów tak naprawdę. Zresztą trzeci etap to był chyba taki mój najlepszy występ na tym konkursie. Fantazję zresztą potem bardzo często wykonywałem bardzo chętnie, jak już tam się z nią pogodziłem, nazwijmy to. Pamiętam, że w Stanach bardzo fajnie się przyjmowała na przykład na konkursie. Na dobrych kilku konkursach tak naprawdę ją wykonywałem zawsze z dobrymi rezultatami, więc jakby dlatego ona też stała się taka bardzo bliska dla mnie.
No to jest bardzo piękna opowieść, tym bardziej, że Fantazja F-moll to właściwie łączy takie dwa światy, bo to jest doświadczenie kompozytora, który myśli, w jaki sposób ma ten utwór, jaką ma mieć strukturę i wszystko po kolei wyważa punkty i tak dalej. I tego improwizatora, jakim był Chopin. Prawda? Więc to jest jak gdyby połączenie tych dwóch światów, a fantazja jako sama fantazja jest formą dość, nazwijmy, swobodną, choć formą, która ma formę, żeby to nie znaczyło, że to nie jest forma, ponieważ właściwie wszystko musi mieć formę, żeby jakoś dobrze funkcjonowało. No dobrze, Kuba, to w takim razie będziemy słuchać za chwilę. Powiedz, kto wystąpi?
Wystąpi Song Jin-cho, to jest laureat pierwszej nagrody z konkursu chopinowskiego z
2015
roku. Tak. I to jest jego występ z pierwszego etapu konkursu, gdzie no myślę, że to jest jedno z najlepszych wykonań tej fantazji, przynajmniej jakie ja miałem okazję wysłuchać.
Szanowni Państwo, Kuba, bardzo Ci dziękuję, że byłeś gościem naszego programu Niewinnych Czarodziei. To naprawdę wielki zaszczyt, że znalazłeś tą godzinkę, żeby pomiędzy Krakowem a Lipskiem, a kolejnymi koncertami wpaść tutaj do nas i opowiedzieć o sobie. Zapraszam już na następny raz. Pomyśl sobie już o następnym utworze.
Bardzo mi miło. W każdym razie do Krakowa zawsze z przyjemnością przyjeżdżam.
Bardzo się cieszę. I w takim razie, szanowni Państwo, no to musimy się pożegnać. Moim gościem był Jakub Kuszlik, pianista, wspaniały pianista. Program realizował Alan Korepta. Też wspaniały realizator. A żegna się z Państwem Agnieszka Malatyńska. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Tu Radio Kraków Kultura.